Chciałbym teraz naszą uwagę skierować, zwrócić na tego, który jest sprawcą naszej wiary i dokończycielem Jezusa Chrystusa. Amen. Wierzymy, że Jezus żyje, tak? Wierzymy, że zmartwychwstał, tak? Wierzymy, że tutaj jest obecny. Amen. Kilka osób wierzy. Wystarczy trzy, żeby wierzyły, a właściwie dwie wystarczy, żeby wierzyły. Bo On powiedział, że gdzie dwóch lub trzech jest zebranych, tam jestem pośród nich. I moi drodzy, też myślę, że wierzymy w to, że Jezus przez swoje Słowo, przez Pismo Święte dzisiaj do nas też chce mówić. Amen? Wierzymy tak. Mam nadzieję, że macie Biblię, macie Pismo Święte, aby też śledzić pewne fragmenty, które dzisiaj będziemy sobie czytać. Natomiast ja chciałbym dzisiaj zwiastować na temat życia prawami Bożego Królestwa. Od pewnego czasu na tym miejscu mówimy dużo o Bożym Królestwie, o tym, że Jezus jest Jego Panem, Jezus panuje w naszym życiu, że wszystko powinno być Mu poddane. I chciałbym też dzisiaj pójść krok dalej, abyśmy nie zatrzymali się tylko na pewnych takich zwyczajowych informacjach, stwierdzeniach, nieraz może i sloganach. Pamiętamy, że Pan Jezus w swoim kazaniu na górze powiedział takie ciekawe słowo, zdanie, które brzmi tak. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, tak? Znamy ten tekst? I Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa. A więc, moi drodzy, nie wiem, czy jest wystarczająco za dużo o tym mówić, aby naszą uwagę na tym skupiać, aby na tym nasze siły jakoś gromadzić, ponieważ Jezus rzekł, że jest to takie najważniejsze zadanie Kościoła, ale również najważniejsze zadanie każdego z nas, kto uważa się za Boże dziecko. Mam nadzieję, że dzisiaj są tutaj na tym miejscu Boże dzieci. Mam nadzieję, że ich jest więcej. Mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie są Bożymi dziećmi, mogą nimi się dzisiaj stać. Ale moi kochani, chcę dzisiaj o tym mówić. Troszeczkę głębiej, bo jak znam trochę życie, bo przeprowadziłem trochę różnych rozmów duszpasterskich, człowiek żyje gdzieś między ludźmi, słyszy różne opinie. Wydaje mi się, że nieraz to polecenie mamy tendencję troszeczkę opacznie rozumieć. Tak ujmując to tak bardzo skrajnie. Myślimy w ten sposób, że tak jakby chodziło o to, aby wszystko zostawić, nasze miejsca pracy, nasze domy, rodziny, iść z Ewangelią na ulicę, składać świadectwa, śpiewać pieśni i rozdawać ulotki. I to jest szukanie Bożego Królestwa. Słyszałem też takie koncepcje, że może, słuchajcie, zróbmy tak, jak za pierwszego kościoła, sprzedajmy wszystko, wprowadźmy się na Muzealną 1, przecież tutaj jest dużo miejsca, jest cały dom rekolekcyjny, każdy by miał swoją małą izdebkę i więcej nic i w niebie ten pałac, tak, taka jest piosenka, nie? Ja nie narzekam, choć tutaj wiele nie mam, izdebkę małą i tych izdebek jest tam około, załóżmy, kilkanaście i każdy by miał i tak byśmy sobie tutaj wszyscy razem siedzieli, razem się modlili, na konferencje jeździli, na różne spotkania, byli na wszystkich nabożeństwach, obozach, seminariach i właśnie. I nic dziwnego, że jako ludzie zdrowomyślący od razu taki scenariusz odrzucamy ze swojej świadomości jako nierealny i nieprzystający do rzeczywistości. Ale moi kochani, z drugiej strony jest taka pokusa, aby popaść w drugą skrajność. Nie robić nic. Albo robić niewiele. Czy jednak o to chodziło Jezusowi, kiedy mówił do nas o szukaniu Jego Królestwa? Czy On ma takie oczekiwania, jak my myślimy, że ma? A może to jest tak, że to my dobrze nie zrozumieliśmy, co On miał na myśli? Zdarzyło się już Wam kiedyś w Waszym życiu mieć problem komunikacyjny z jakąś osobą? Mówisz o czymś, o czym Ty myślisz i myślisz, że On tak rozumie, jak Ty mówisz. A okazuje się, że On myśli zupełnie inaczej, niż Ty powiedziałeś. Były takie sytuacje? Jak się nieraz ciężko dogadać, o co komu naprawdę chodzi? Ja myślę, że warto jest właśnie kiedy głosimy Słowo, kiedy rozważamy Pismo Święte, zastanowić się, co naprawdę Pan Jezus miał na myśli, kiedy coś powiedział, a czego nie miał. Skąd możemy to wiedzieć? Ano właśnie z Pisma Świętego. I kiedy patrzymy do Biblii, myślę, że wielu z nas się z tym zgodzi, że kiedy Jezus nauczał o szukaniu Bożego Królestwa, nie chodziło mu tylko o to, aby wszystko było podporządkowane temu Królestwu. Raczej chodziło o to, żeby Królestwo Boże wszystko porządkowało w naszym życiu. Wiecie dlaczego? Bo od momentu, kiedy na nowo się narodziłeś, stałeś się Bożym dzieckiem, stałeś się częścią Bożego Królestwa. Jesteś w Bożym Królestwie. I od tej pory, kiedy Go szukasz, kiedy szukasz Jego praw, one mają moc uporządkować Twoje i moje życie. Dlatego chciałbym teraz podczas tego słowa skupić naszą uwagę, myślę, na jednej z najważniejszych zasad, która pozwoli nam budować silny Kościół, przestrzeganie której pozwoli nam zbudować nasze silne, osobiste życie chrześcijańskie, aby je rozwijać i wzmacniać, aby nasz zbór mógł rozwijać się i budować i wzmacniać. Czy nie chcemy być mocnym Kościołem? Chcemy czy nie chcemy? No, kilka osób chce, myślę, że więcej chce. Może nie wszyscy mówią, bo niektórzy nie lubią pytań z kazalnicy, ale zawsze możesz kiwnąć głową i już, będzie znak, że chcemy. Czy nie chcemy mieć silnego życia chrześcijańskiego, aby o nas mówiono, że jesteśmy mocnymi w Duchu Świętym? Chcemy tego, ja tego chcę. Dlatego myślę, że warto jest, abyśmy dzisiaj rozprawili się z taką piętą achillesową wielu chrześcijan, zanim wróg to wykorzysta, to miejsce i wbije w nie swoją zarzutą strzałę. Mam nadzieję, że wielu z nas wie, o co chodzi z piętą achillesową. Ten mit grecki, który mówił o tym, że jego matka go trzymała za piętę, kiedy go zanurzyła w rzece Styx, żeby nic mu się nie stało. I to było takie miejsce nieosłonięte, gdzie później Parys w Iliadzie pod Troją wbił mu tam strzałę i niestety ten Achilles odszedł do krainy bogów. Taka jest mitologia. Natomiast od tej pory się wzięło takie pojęcie pięta Achillesa, czyli słaby punkt, czułe miejsce, które ludzie mają w swoim życiu. I dlatego chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli sobie Ewangelię Świętego Mateusza na 7 rozdziale i przyjrzeli się pięcie Achillesowej wielu kościołów i wielu chrześcijan po to, żeby to miejsce osłonić, żeby z tą piętą się rozprawić. Posłuchajmy tego fragmentu. 7 rozdział Ewangelii Mateusza od 1 do 5. Czytamy tak. Jezus mówi: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w twoim oku. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Moi drodzy bracia i siostry, myślę, że chyba każdemu z nas przydarzyła się taka sytuacja, kiedy ktoś nas osądził w jakiś sposób. Mieliśmy taką sytuację, że ktoś nas osądził, ocenił, zapadł jakiś jego wyrok, jakaś opinia na nasz temat, która nie była prawdziwa. Mieliśmy takie sytuacje, czy nie? Pewnie, że mieliśmy. Nie raz. Ale też myślę, że każdemu z nas również przytrafiło się takie coś uczynić. Tak czy nie? Bądźmy szczerzy. Jakiś czas temu z kimś się umówiłem na godzinę, załóżmy 11:00. I patrzę, nie ma gościa już 5 po, nie ma 10 po, nie ma 15 po. Wiecie, jakie przychodzą myśli? Co to za człowiek? No niepunktualny. Czy on w ogóle szanuje tych ludzi innych? Rozumiesz? I nagle ci się uruchamia cały proces w myślach, kiedy człowieka osądzisz. Że niepunktualny, że niepozbierany, że się zawsze spóźnia. Sobie w tym przypominasz wszystkie momenty, kiedy on się spóźnił, nawet pół minuty. Taki zawsze był, taki był do niczego. I potem człowiek dzwoni: słuchaj, miałem wypadek, nie mogłem przyjechać. No i po całym moim osądzie, Panie Boże, wybacz, że osądziłem. Bracia i siostry, wielokrotnie i na różne sposoby, nie tylko Bóg mówi do człowieka, ale wielokrotnie i na różne sposoby również osądzamy innych ludzi. Będzie jakiś amen? Ja wiem, że zazwijam szpileczkę nam wszystkim w czułe miejsce, ale tak właśnie jest. Prawda nas wyzwala. Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Kiedy myślałem o tym fragmencie i szukałem jakichś przykładów osądu, najpierw pomyślałem o jakichś przykładach książkowych, żeby może jakąś historyjkę wam tu opowiedzieć, jak ktoś kogoś osądził niesprawiedliwie. Ale potem sobie myślałem, zaraz, ale jakbym tam trochę pogrzebał w swoim serduszku, to byłby zaraz dużo ciekawych przykładów. Co wy na to? A gdybyście tak poszukali w swoich serduszkach, co my tam znajdziemy? Och, nie jeden osąd, nie jedną opinię, nie jedną ocenę, którą pomyśleliśmy albo powiedzieliśmy, a Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A więc, moi drodzy, myślę, że temat dotyczy każdego z nas. Każdego z nas na tym miejscu. Jeżeli chodzi o tą sprawę, najbardziej śliskie w niej jest to, że często motywacja tej postawy, tego zachowania wydaje się pozornie dobra. No bo chrześcijanie nigdy nie chcą kogoś specjalnie obgadać czy obmówić, czy go osądzić, bo znają to słowo. A więc szukają motywacji, dlaczego to robią. I wam powiem, dlaczego. Dlatego, że zło należy piętnować. Amen? Braki i niedoskonałości trzeba sprawiedliwie osądzić. Będzie amen? Trzeba to zrobić. Ułomności i błędy korygować. I wiecie, ta postawa mówi tak. Robię to dla dobra. Nie robię tego jako grzechu, no bo to jest grzech. Robię to dla dobra. Dla dobra wiary, dla Boga, dla dobra Boga, dla dobra Kościoła oczywiście, no i jak najbardziej dla dobra tego człowieka. Dlaczego? Bo chcę, aby było jak należy. I moi kochani, ta postawa bardzo często miesza się z inną biblijną i właściwą. Nieraz mieszamy osąd braci z napomnieniem braterskim. Wiecie, gdzie jest różnica? Napomnienie mówi do brata, a osąd poza bratem. Tym to się różni. Tym to się różni. A więc, kiedy patrzymy do Biblii, widzimy, że osąd, osądzanie innych, osądzanie współbraci jest grzechem. I chcę powiedzieć, jest grzechem potrójnego kłamstwa. Po pierwsze, jest grzechem wobec tych, których osądzam. Bo bracia i siostry, któż z nas zna całą prawdę o osobie, o której mówi? Tylko Bóg. My mamy poznanie cząstkowe. Wiemy jakieś informacje. Nieraz słyszymy jakieś plotki, nieraz jakieś pomówienia, jakieś informacje, nieraz może trochę prawdy. I na tym wyciągamy ogólne wnioski. A więc jest to grzech kłamstwa, ponieważ nie znamy prawdy, całej prawdy o osobie, o którą osądzamy. Jest to grzech kłamstwa wobec samego siebie. Wiecie dlaczego? Bo wypieram się, że tego nie robię. Ile razy mamy takie zastrzeżenie? Nie, żebym osądzał. Nie, żebym obgadywał. Nie, żebym coś. To jak nie, no to nie mów. Wszystko. I jest to grzech wobec Pana. Dlaczego? Bo usprawiedliwiamy to, co On nam zakazał. Jeżeli Biblia mówi, nie sądźcie, Jezus to powiedział, abyście nie byli sądzeni, to tego nie róbmy. Wszystko. I ja wierzę, że kiedy będziemy tę zasadę przestrzegać w naszym życiu, nie tylko nasze duchowe zdrowie będzie się dobrze rozwijało, nie tylko będziemy mocni w duchu, ale zbór, w którym żyjemy, również taki będzie. Będzie wzrastał i rozwijał się, ponieważ będziemy praktykować zasadę miłości, zasadę budowania, a nie zasadę osądu. Kiedy o tym jeszcze myślałem, o tym grzechu, to wiecie co? Zobaczyłem, że to jest również grzech kradzieży. Czy myśleliście kiedyś, że grzech osądzania innych jest grzechem kradzieży? Otwórzmy sobie list do Rzymian 14:4. Tam jest takie ciekawe zdanie, które mi kiedyś dotknęło i pokazało mi, że w tym momencie sięgam po cudzą własność, można powiedzieć takim językiem współczesnym, sięgam po czyjeś prawa autorskie. List do Rzymian 14:4 mówi tak. Kimże Ty jesteś? I to mówi do wierzących. Jest to list do Rzymian wierzących. Tak jak i do nas. Kimże Ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc go podtrzymać. Osądzam cudzego sługę. Czyjego sługę? Sługę Pana Jezusa Chrystusa. Sługę Bożego. Własność Jezusa Chrystusa. To nie jest moja własność. A więc w takiej przenośni można powiedzieć, że jest to grzech kradzieży praw autorskich. On do Pana należy, nie do mnie. A więc widzimy, grzech kłamstwa, grzech kradzieży. I ten grzech ma takie różne oblicza. Ma subtelne oblicze, takie zakamuflowane, ma takie mniej subtelne i takie bardzo ohydne. I chciałbym króciusieńko o tym powiedzieć jeszcze. A więc na czym polega subtelny wyraz grzechu osądzania? A więc ten grzech ma na czole napisane dobro i troska. Dobro i troska. Robię to z dobra, robię to z troski. Ale tak naprawdę ten, który bada serca ludzkie, nasz Bóg wie, że pod tym transparentem kryje się tak naprawdę pycha serca. Na czym to polega? Wywyższanie samego siebie ponad innych. Pycha serca. To znaczy, ja tak nie robię jak ten. Ja tak nie myślę jak on. To znaczy, ja jestem trochę chyba lepszy niż tamci. Pycha serca. Po drugie, pod tym transparentem dobro i troska kryje się pycha umysłu. Biblia mówi, że poznanie nadyma. Pamiętamy ten fragment z listu do Koryntian? Poznanie nadyma, a miłość buduje. A więc co w nas to poznanie nadyma? A więc w nas rośnie takie błogie przekonanie o tym, że to my, że to ja mam właściwe poznanie, że to ja żyję w sposób prawy i święty i sprawiedliwy, że to ja zawsze jestem w porządku i tylko brakuje powiedzieć: Panie, spójrz na mnie, że nie jestem jak ci. Pamiętacie tych dwóch ludzi w świątyni? Faryzeusza i celnika, jak się modlił? Panie, spójrz, co ja robię dla Ciebie i nie jestem taki jak on. Celnik, złodziej, oszust, a ja to nawet odważam ziarenka miry i mięty i z tego daję dziesiątą część. Taki jestem. Panie, spójrz na mnie. Grzech osądu. Zakamuflowana pycha serca i pycha umysłu. I nie wiadomo skąd Bóg, przepraszam, nie wiadomo skąd daliśmy sobie sami prawo do tego, aby właśnie tak myśleć, że nasze opinie to są jedynie słuszne opinie. Że jeżeli jakieś uwagi, to tylko nasze uwagi są celne i prawdziwe. Na czym polega mniej subtelna postać tego grzechu? Ona się wyraża cynizmem, różnymi złośliwymi uwagami, drwinami, krytykanstwem, a najbardziej taką formą odrażającą w oczach Bożych, o czym mówi Pismo Święte, to jest rozsiewanie plotek, kłamstw i czynienie podziałów. To są rzeczy, które tak naprawdę, Biblia mówi, upodabniają nas do dzieci diabelskich, nie do dzieci Bożych. To jest bardzo straszny grzech. Dlatego Jezus przestrzega nas, mówi do nas bardzo wyraźnie: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A więc jakie są skutki dla tego, kto taki grzech czyni? Przede wszystkim stajemy po stronie diabła. To nas wciąga do współpracy razem z nim. A Biblia nazywa go jak oskarżycielem braci, który dniem i nocą przed Bożym obliczem oskarża świętych pańskich. Co więcej, czyni z nas obłudników. Pamiętacie, jak bardzo wiele razy Jezus mówił do obłudników, do faryzeuszy, żeby z tego wyszli? Czyni nas obłudników. Dlaczego? Zaślepia nas. Także łatwiej nam widzieć taką małą drzazgę wokół brata, a belki w swoim oku nie dostrzegać. Ten grzech przynosi podziały, zgorszenia, rani ludzi. I myślę, najgorsze jest to w tym grzechu, że jest taką bronią obosieczną. Jezus o tym powiedział. Posłuchajcie. Czytamy, albowiem jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A więc Biblia przestrzega nas, przestrzega Kościół, przestrzega ludzi wierzących, chrześcijan, żeby na tę drogę nie wchodzili. Aby na tę drogę nie wchodzili, ponieważ jest to broń obosieczna. Dlatego bądźcie miłosierni, mówi Jezus, jak miłosierny jest wasz Ojciec Niebieski. Zobaczmy. Dlaczego o tym mówię? Mówię dlatego o tym, że gdzieś mam w sercu przekonanie, że powinniśmy, chcąc duchowo rozwijać się, wzrastać, przynosić Boże życie naszemu miastu i krajowi, jednocześnie porządkować swoje serca. Jednocześnie porządkować swoje życie. Pamiętajmy, że to światłość przyciąga. Życie rodzi życie. Światło czyni, że ktoś jest, że coś jest widoczne. Sól ziemi. Te wszystkie rzeczy, o których mi Pan Jezus, pokazują nam, że bardzo ważne jest to, abyśmy o tym myśleli jakby równolegle. A więc głoszenie Ewangelii, zdobywanie ludzi dla Jezusa, ale dbanie o swoją osobistą świętość, o swój duchowy rozwój. Nie chciałbym, żeby kiedykolwiek Pan mi kiedyś powiedział tak. Pamiętacie taką historię? Jezus mówi tak do Żydów, do faryzeuszy. Obierzacie cały świat, żeby pozyskać jednego człowieka. A kiedy go już pozyskacie, to co? To czynicie go piekła wartym dwakroć bardziej niż wy sami. A więc zobaczmy, tu nie chodzi tylko o to, żeby głosić Ewangelię. Chodzi o to, żeby ukazywać, jak Ewangelia zmieniła nasze życie. Bo to ludzi pociąga do Jezusa, to nas czyni autentycznymi. A więc zobaczmy, jeżeli sami będziemy tylko mówić Ewangelię innym, Ewangelii, która ma moc zbawić człowieka, zmienić jego myślenie, a tego w nas nie ma, to kim będziemy wtedy? Paweł mówi, miedzią brzęczącą albo cymbałem brzmiącym. Tylko tyle. Oczywiście, Pan Bóg uczyni swoje dzieło, ale pytanie o nasze serca. Cóż z tego, że cały świat pozyskasz, jeśli na swojej duszy szkodę poniesiesz? A więc, bracia i siostry, jesteśmy zorientowani, aby przynosić Boże życie temu miastu w różny sposób. Zapraszamy ludzi, ale ci ludzie muszą widzieć w nas zmianę. Muszą widzieć w nas Jezusa Chrystusa. Będzie jakiś amen? Mówię prawdę, czy coś przeginam? Przesadzam coś? Myślę, że tak właśnie jest. Dobrze o tym wiemy. Każdy z nas. Mówię to ku zachęcie. Ku temu, żeby zapragnąć tej przemiany. Żeby zapragnąć zmiany swojego myślenia i działania. Dlatego dochodzimy do tego miejsca. Jak to możemy zrobić? Dzisiaj słyszeliśmy w tym świadectwie. O tym dokładnie również wiemy. Jeżeli chcemy jakiejś zmiany, to musimy przyjąć do naszych serc to, co mówi Pismo Święte, jako Pismo Święte. Biblia nie jest opinią Boga na jakiś temat. Biblia jest wyrażeniem prawdy Boga na wszystkie tematy, o których ona mówi. To nie jest tak, że Bóg mówi, a ja uważam, że nie powinniście kraść, a my mówimy, a my uważamy inaczej. I Bóg mówi, a ja sobie taką opinię wyraziłem w Biblii, że zróbcie to, to będzie dobrze. Nie. Biblia jest Słowem Bożym. I kiedy ją realizujemy w swoim życiu, to tak naprawdę wyrażamy nasze posłuszeństwo i miłość Jezusowi. A więc pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, jeżeli orientuje się, że może zbyt często przydarzył ci się osąd współbraci, innych ludzi, i może to, wiesz, nigdy z twoich ust nie wyszło, ale pomyślałeś sobie. Bracie i siostro, jest ktoś, kto zna całe zdanie w całości, zanim wyjdzie z ust. Wiecie, o kim mówię? Panu Bogu. Zanim powstało na moim języku, ty już je znałeś w całości. A więc jest ktoś, kto wie, co my myślimy. Dlatego nie tylko kwestia słów, nie tylko kwestia mowy, ale również nasze myśli winny być poddane w posłuszeństwo Chrystusowi. Jak to zmienić? Biblia mówi, aby czynić pokutę. Co to znaczy? aby zmienić swój sposób myślenia na Boży. Nie jest tak ważne, jak my myślimy, jak ważne jest to, co Bóg na ten temat myśli. A więc jeżeli ktoś z was teraz gdzieś zorientował się, że ma z tym problem, że nieraz ten osąd go i oskarża, i sprawia, że się źle z tym czuje, jaka jest biblijna droga do tego? Biblijna jest droga: wyznaj ten grzech Panu. Kiedy? W czasie wielkanocnym raz w roku się spowiadać. Nie o tym mówię. Kiedy zorientujesz się, kiedy Duch Święty przekonuje cię o grzechu, wyznaj ten grzech Panu. Pierwszy list świętego Jana w pierwszym rozdziale, w 8-9 wierszu mówi o tym, że jeżeli wyznajemy grzechy swoje, sprawiedliwy jest Bóg i wierny i odpuści nam grzechy nasze i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Nie musimy na to czekać, na jakąś specjalną okazję. To się może wydarzyć również dzisiaj na tym nabożeństwie. Kiedy będzie czas modlitwy, jeżeli zorientowałeś się, że twój język uległ temu zakazowi i osądzałeś kogoś, wyznaj to Panu, abyś stąd mógł wyjść czysty i z Bogiem pojednany. A więc wyznaj go. Swoje myśli, swoje słowa, może swoje czyny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która się z tym wiąże, to jest taka, żeby poddać swój umysł i swoje serce w panowanie Jezusowi Chrystusowi. Ja to mam, czynię z tego taką stałą praktykę. Bardzo często się tak modlę. Mnie, Panie, dzisiaj podaję Ci moje myśli, moje serce pod Twoje panowanie. Ty nad tym rządź. Taką może, taką zupełnie tam taką malutką aluzję. Nie wiem, czy Wam się takie zdarzają tak zwane natrętne myśli. Coś Ci wejdzie w głowę, jakaś, nie wiem, piosenka, jakieś słowo i kręci dzisiaj, i kręci, i kręci. I nieraz sobie z tym nie może poradzić. Ja sobie tak właśnie radzę. Wtedy się modlę: Panie, tą myśl poddaję Tobie. Już niech mnie nie dręczy i niech będzie natrętna. Spróbujcie tak kiedyś. A więc poddaj swoje serce, swoje myśli, swój język pod panowanie Pana Jezusa Chrystusa. Niech On będzie Panem tej sfery. Nie tylko Panem w naszym wyznaniu, ale Panem naszych ust, naszych myśli, naszego serca. I jeszcze jedna rzecz, która się z tym wiąże. Jeżeli zorientowałeś się, że osądzałeś brata swego czy swoją siostrę, to Twoim obowiązkiem, to naszym obowiązkiem jest ten grzech tej osobie wyznać. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. A więc Pana prosi o oczyszczenie, a brata o przebaczenie. I wiesz, co się wtedy stanie? Pułapka, niewola osądu zostanie złamana w Twoim życiu. A więc pierwsza rzecz to jest pokuta, zmiana o sposobu myślenia. Druga rzecz to już jest trenowanie rzeczy pozytywnych. Zamieniać swój styl, swoje myślenie polegające często na osądzie, zamieniać na miłość. A więc skupiam uwagę na czymś innym. I chciałbym teraz, żebyśmy wspólnie sobie odczytali, a właściwie posłuchali tego fragmentu z listu do Rzymian, 14 rozdział, od wiersza 1 najpierw do 13. To są słowa, które realizując, trenujemy się w zamianie osądu na miłość. One otwierają bardzo szeroko nasze serce na zbudowanie, na to, co może nam przynieść wypełnienie Bożego Słowa. List do Rzymian, 14 rozdział, od wiersza 1 do 13. Powiem Wam, ten rozdział od przynajmniej 10 lat bardzo mocno dotyka mego serca i uczy mnie tolerancji. Uczy mnie tolerancji dla innych poglądów. Tego, że ktoś może widzieć inaczej, myśleć inaczej i tak go Bóg kocha. Co Wy na to? Dobra koncepcja czy nie? Bardzo dobra, biblijna. List do Rzymian, 14 rozdział. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymywać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Bracia i siostry, nie zabijajmy się o sabaty, szabaty, niedziele, wtorki czy środy. Przecież to nie o to chodzi. Niech każdy zostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je. I co? I dziękuję Bogu. Patrzcie, jaka wolność. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby nad umarłymi i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. I kiedy ten tekst analizowałem sobie tak dokładniej, zauważyłem taką pewną drogę, jaka tu jest pokazana, droga śmierci. Na czym ona polega? Zwróćcie uwagę, w wierszu pierwszym Paweł pisze o ocenie. W czwartym o sądzie. O osądzie. W dziesiątym o pogardzie. W trzynastym o zgorszeniu. W piętnastym jest o zatraceniu, a w dwudziestym o zniszczeniu. Co to znaczy? W którą idzie ta, ta droga? W stronę śmierci. Od czego się zaczęło? Od oceny i osądu skończyło się na zniszczeniu. Ale w tym samym rozdziale również jest pokazana droga życia. W jaki sposób nią kroczyć. 14 wiersz, pierwszy rozdział mówi, a słabego wierze przyjmujcie. A więc przyjmowanie braci w miłości. 15 rozdział, wiersz pierwszy. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru i dla zbudowania. Droga życia, przyjmowanie braci w miłości, branie ułomności słabych na siebie, podobanie się bliźniemu, zbudowanie i dobro. Moi kochani, a więc kiedy będziemy tę zasadę, biblijną zasadę miłości, poszanowania, tolerancji, braterskiej miłości stosować, to zawsze wniesie nową jakość w nasze życie. To zawsze przyniesie zbudowanie dla zboru. To przyniesie rozwój, ponieważ wypełniamy to, co Bóg błogosławił. To wypełniamy to, czemu Bóg daje pokój, wzrost i rozwój. A więc mamy możliwość, mamy szansę, zamieniając naszą nieraz przypadłość osądzania innych na miłość, przyczynić się do budowania społeczności. Przyczynić się do budowania samych siebie. Możemy otworzyć na miłość, na rozwój i na wzrost. I wiecie co? Kiedy to będzie cechą naszego postępowania, naszego zboru, to również będzie ludzi przyciągać tutaj. Wiecie dlaczego? Bo będą wiedzieć, że nikt ich nie osądzi, że nikt ich nie skrytykuje, nie potępi, że będą ludzie, którzy wezmą ich słabość na siebie i pomogą im powstać. Ja teraz nie mówię o tolerancji grzechu. Ja teraz mówię o ludziach, którym trzeba pomóc. Amen? Jezus rzekł, nie przyszedłem zwoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Czy Jezus kochał grzech? Czy go tolerował? Nie, ale tych, którzy to czynili, za nich umarł. Za nich umarł. I teraz, jeżeli my jako Kościół mówimy, że naśladujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa, to również musimy przeakcentować te rzeczy. Skupić się, jak pomóc innym, jak innych przyjąć, jak pomóc im mieć słabości, w jaki sposób im się podobać, w jaki sposób ich zbudować. To jest droga życia. Słuchajcie, gdyby Pan Jezus tak przyszedł, jak my nieraz patrzymy na ludzi, to by nas wszystkich pozabijał. Bo tylko On był jedynie święty i sprawiedliwy. Nie jest tak? I gdyby przyłożył swoją miarę świętości do naszej świętości, to byśmy kiepsko wyszli. Co Biblia mówi? Nikt z grzesznych nie może widzieć świętego i sprawiedliwego Boga. Dlaczego? Bo nasza grzeszność by nas zabiła. Dlatego jest krew Jezusa. Dlatego jest przebaczenie grzechów. Dlatego jest zbawienie dla nas grzeszników. Że możemy pod przykryciem tej świętej krwi przyjść przed Boże oblicze i nie drżeć o swoje życie, czy zginiemy, ale żyć i służyć Bogu tak, jak On tego chce. To jest życie prawami Bożego Królestwa. Tak zachęcam na marginesie, abyśmy sobie w domu przeczytali 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Tam jest zapisane kazanie na górze i tam są prawa Bożego Królestwa. W jaki sposób ci, którzy w tym Królestwie żyją, powinni myśleć, działać i postępować. I kiedy my, jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, zaczynamy iść drogą życia, drogą zbudowania, drogą miłości, tak naprawdę praktycznie naśladujemy samego Chrystusa. Wiecie, bo On nie osądzał i nie oceniał swoich dzieci na podstawie poznania, ale na podstawie miłości do siebie. Pamiętacie taką sytuację, gdzie było dwóch grzeszników? Właśnie to była taka przypowieść, że jednemu ktoś przebaczył za mały dług, a komuś większy i pytał Jezus, kto będzie go bardziej miłował? I ten, co mówi faryzeusz? Sądzę, że ten, któremu więcej darowano. Jezus mówi, tak, słusznie osądziłeś. I może niektórzy z nas mają brak tej świadomości, ile nam naprawdę darowano. Darowano nam życie. Ponieważ grzech przyniósł śmierć. Niezależnie, czy miałeś dobre postępowanie, czy złe. Grzech jest jak zatruta strzała, która zniszczyła nasze człowieczeństwo. I jedyną mocą była śmierć Chrystusa, Jego krew, aby nas z tego wyrwać. A więc Jezus nie osądza ludzi na podstawie poznania, lecz na podstawie miłości do siebie. Po drugie, zobaczmy 15 rozdział, 7 wiersz listu do Rzymian. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Niektórzy ludzie, niektórzy chrześcijanie ciągle w to nie wierzą, że Jezus naprawdę nie umarł za nasze poglądy. On za to nie umarł. On umarł za nasze grzechy. Nie za nasze poglądy. Nie za stronnictwa, nie za jakieś tam partie polityczne. Nie za kościoły. On umarł za grzeszników. Za ciebie i za mnie. Za to została zapłacona ofiara Jego życia. Za to. Ale kiedy nieraz słyszę chrześcijan, którzy się kłócą jakieś tam rzeczy drugorzędne, to tak wygląda, jakby Jezus umarł tylko za tych, którzy są prawomyślni. Albo są tymi bardziej. Jezus czynił to, co było miłe dla Ojca. A dla Ojca miłe jest to, abyśmy jedni drugich przyjmowali, znosili siebie nawzajem, budowali, zachęcali, kochali. W tym samym rozdziale, 14 rozdział, wiersz 17 mówi tak. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, jaki jest Bogu? Miły. Jest taką Bogu miłą. Bogu miła to jest właśnie to jest imię z tych dwóch słów. Bogu miły. Miły Bogu. I przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Ja zachęcam dzisiaj, bracia i siostry, abyście sobie po nabożeństwie, w domach, pod wieczór, kiedykolwiek, nie wiem, tam już będzie chwila czasu, poczytajmy jeszcze raz 14 rozdział listu do Rzymian. Niech to słowo nas przeniknie, abyśmy chcieli być Bogu przyjemnymi, miłymi, dlatego, że czynimy to, co On chce, że przynosimy sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym, aby czynić to, co jest miłe dla Boga. Dlatego chciałbym teraz, żebyśmy stanęli w modlitwie. Gdybym prosić tutaj dzisiaj, bracie,